To był reportaż Kossakówka w Szczecinie autorstwa Małgorzaty Frymus w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. A ja zaprosiłam dziś do studia Joannę Jurgałę-Jureczkę, która jest kossakolożką, autorką książki, która ukaże się za jakiś czas, Czarująca poetka, czyli Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Przypomnijmy, że mamy teraz rok tej poetki ustanowione przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. I chociaż ja nie lubię tego trybu akademijnego podchodzenia do różnych postaci, to jednak trzeba powiedzieć, że tego rodzaju inicjatywy trochę odkurzają te postaci. One są bardziej wydobyte na światło dzienne, oświetlane z różnych perspektyw. No i właśnie w ten sposób chyba patrzysz na tę swoją Lilkę, bo tak nazywano Marię Pawlikowską-Jasnorzewską w gronie rodziny i przyjaciół. Bo też słowo z tytułu czarująca może oznaczać z jednej strony kobietę, która nęci, kusi, która jest fascynująca i przez to przyciągająca, ale przecież to słowo może mieć inne znaczenie.
Tak. Znaczy wracam do tego, co powiedziałaś na początku. Trochę wykorzystałam ten rok w tym znaczeniu, że bardzo mnie mobilizował Rafał Podraza, bo wiedział o tych moich badaniach, wiedział, czego szukam i co znalazłam. I bardzo mnie mobilizował, żeby to wyszło jeszcze w tym roku. Więc i ja mobilizowałam mojego wydawcę, w związku z tym wydawca przychylił się do tych moich nalegań i w naprawdę w szybkim tempie tę książkę wydał. Wyjdzie w listopadzie na urodziny Lilki. I proszę Państwa, no bardzo to był trudny temat, bardzo wymagający, który mnie zaciągnął do takich bardzo mrocznych również wątków i lektur, ale sama zdziwiłam się, jak bardzo głębokie było zaangażowanie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w te wątki i jak dziwne rzeczy odkryłam. Myślę, że zaskoczę czytelników wieloma rzeczami. Zaskoczę mężczyzną, który w życiu Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej się pojawił, odegrał bardzo dużą rolę, o którym w ogóle nie wiedzieliśmy. Żaden biograf o nim nie wspomina. Utonął w mrokach niepamięci. Umarł z głodu w getcie żydowskim. Nie chcę ujawniać tych wątków, ale powiem, że będą dla wielu osób zaskakujące. Zaskakujące jest też to, co odnalazłam i odczytałam w niedrukowanych bajkach Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, które absolutnie nie są bajkami dla dzieci. To są bajki zdecydowanie dla dorosłych. Powiem, że to, co w życiu Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej określano jako oscylowanie wokół skamandrytów, a więc fascynacja wzajemna Tuwimem, miało także znaczenie w jej twórczości, ponieważ Tuwim nazwał ją czarownicą. Nie bez powodu Tuwim napisał cykl taki satanistyczny, tak o nim mówiono, czy literatury dotykającej podobnych wątków, Czarna Msza i różne inne książki, które dzisiaj są wznawiane. Tuwim na pewno był człowiekiem, który stworzył taką opinię o niej bardzo poetycką. W tej książce cytuję sporo wierszy, ale cytuję je pod kątem tego omawiania dwóch znaczeń czarującej kobiety, czarującej, wabiącej. Ona jest osobą, która jest chora, ma wadę postawy, a jednocześnie jest bardzo piękna i mówi się o pewnej magii, jaką wokół siebie roztacza. Myślę, że poetki też tak mają, bo poetki są interesujące, eteryczne, zwiewne, inne, patrzące na świat z wrażliwością. Tymczasem ona ma świadomość, że mężczyzna patrzący na nią widzi jej niedoskonałość, jej budowy ciała. Leczono ją przez wiele lat i to bardzo źle, bo kazano jej chodzić w gorsecie. To wszystko zdeformowało ją jeszcze bardziej. Chyba zaczęło się od złamania ręki w Chrusiatyczach, w majątku jej cioci. Ale być może była tam jeszcze jakaś inna wada. Dość, że ona próbowała maskować to wszystko szalami, jakimiś jeszcze innymi strojami. Ale o tym to było widać. Ja też cytuję wypowiedzi ludzi, którzy ją znają, którzy mówią, że jest piękna, ale jest kaleką. I ona teraz ma poczucie, że musi wabić do siebie mężczyzn, a jednocześnie się boi, że oni odejdą. Listy do jej największej miłości w życiu, bo jestem przekonana, że Jaś Pawlikowski był jej największą miłością, pisze na pięknym truskawkowym papierze. Ja to wszystko potem musiałam dotrzeć do oryginałów. Ja pisząc o kimś, niczego nie powielam. O Lilce napisano mnóstwo. Oczywiście literaturę przedmiotu znam. Czytam, zapoznaję się, ale nie polega to na tym, że ja cytuję cytat, tylko ja szukam źródła. I to doprowadziło mnie do ciekawych odkryć, bardzo ciekawych. Po pierwsze, istnieją w archiwach jej bajki, o tym wspomnę jeszcze za chwilę. A po drugie, listy do Jasia Pawlikowskiego, pisane na pięknym truskawkowym papierze, zawierają u góry zaklęcie. Ona wierzyła, że jeśli napisze NPU, czyli na psa urok, będzie bezpieczna. Przerzuci się urok na psa. To jest zaklęcie bardzo często wypowiadane na Kossakówce. Wojciech Kossak w listach pisze to humorystycznie. A tam Kossakowie, na psa urok. Jesteśmy silni, zawsze przetrwamy. Ona natomiast, jak zarzucił jej mąż, kiedy zaczyna się już sprawa rozwodowa, zarzuciła mu drogę 1000 przesądów. I takich właśnie zaklęć. I tego, że ona się bała. Tak jak dzisiaj mówimy, przebiegnie czarny kot przez drogę, to tam nie jedź. To jest tylko wierzchołek góry lodowej. Zapytałam Rafała po drodze, czy w domu Magdaleny, gdzie mieszkała Magdalena, samozwaniec. Oczywiście, że takie przesądy również były. Przed drogą trzeba było usiąść. Nie wolno było mieć pawiego pióra w domu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko przywołuję w swojej książce. Więc tak jak też napisałam, magiczną miłość zabiła magia, między innymi. Ale oczywiście również romans Jana Pawlikowskiego. Dotarłam do archiwum Pawlikowskich, przeciekawe rzeczy. W bajkach Lilka między innymi opowiada o ślubie ślicznej księżniczki ze strachem na wróble. Kiedy śliczna księżniczka kocha się w strachu na wróble, on się jej wydaje cudowny i boski. A kiedy biorą ślub, ślub daje im ul, tak, w ogrodzie ul, ona nagle rozumie, że dotyka takiej deski, że ona nie trzyma pod rękę mężczyzny, tylko patyk. I on już przestaje być piękny i on przestaje ją kochać. Dla Lilki każdy ślub to było zakończenie miłości. Pięknej, cudownej, opisywanej w listach, między innymi z powodu problemów, o jakich tylko nadmieniam w książce, nie chcąc tak intymnej rzeczy opisywać dokładnie, no ale jestem po lekturze także dokumentów rozwodowych i jej siostry. Znam bardzo intymne szczegóły dotyczące tych kobiet, których no po prostu nie ujawniam. To jest kwestia pewnej wrażliwości, ale chcę, żeby czytelnik wiedział, że Lilka przeżywała ogromny dramat. Próbowała szukać ratunku wśród takich rzeczy jak kabała, jak zaklęcia, jak nawet no, zaangażowała się w coś dziwnego, bo miała wizerunek diabła, jakieś średniowieczne sztychy nad swoim łóżkiem obok świętego Antoniego, do którego się też modliła i wywoływała duchy. Szatana próbowała wywołać w
Czyli
Zakopanem.
Nie tylko biała magia,
nie, nie, nie.
Czarna.
Próbowała, to było niby na żarty, aniby nagle się przestraszyła, bo pisze o tym, że to wspomina Magdalena Samozwaniec, ale jeżeli dobudujemy to wszystko, co się wokół tego działo, przeczytałam książki, które ona czytała, bo znalazłam ślady w listach i przeczytałam, proszę wierzyć, to była bardzo mroczna literatura, którą się ona wtedy fascynowała. I tą diabelską, tak zwaną literaturę po francusku przywoził jej Wojciech Kossak z Paryża. No więc ze swoim zakochanym w niej, prawdopodobnie w niej się kochał, szwagier Magdaleny Samozwaniec, profesor prawa Starzewski, z którego krewnym się spotkałam w Krakowie. Także ja otrzymałam bardzo ciekawe materiały z różnych źródeł, więc razem ze Starzewskim próbują na żarty wywołać diabła w Zakopanem w latach 30. Podchodzi mężczyzna, to jest noc, podchodzi mężczyzna ubrany na czarno, siada na ławeczce, mówi po niemiecku, pyta, czy może usiąść, wypala papierosa i znika. Starzewski pobiegł za nim, bo Lilka się przestraszyła, bo on się dziwnie zdematerializował. Powiedziała potem Magdalenie, że więcej czegoś takiego nie zrobi, bo to było dziwne. Magdalena się śmiała, mówi, jakiś turysta pewnie się zaplątał, a Lilka mówiła nie. Tak samo jak uciekając z kraju w 1939 roku z mężem samochodem, zauważyła na poboczu bardzo dziwne zwierzę, które nie było do niczego podobne. I potraktowała to jako zapowiedź nieszczęścia. Wierzyła w sny. Niezwykły jest sen, jaki opisuje, kiedy śni jej się dom pod Jedlami, w którym mieszkała z drugim mężem. To małżeństwo skończyło się też rozstaniem i było chyba największą jej tragedią. I ten dom ma tak wysokie schody i jest tak niedostępny, że ona rozumie, że on tam w tym śnie nie umie się tam dostać. Więc w tej swojej książce opisuje te wszystkie rzeczy, które się przytrafiły, które są naukowo do zbadania. To znaczy, nie wpuszczam się w jakieś dziwne sfery rozważań. Nie, proszę mi wierzyć, to jest udokumentowana rzecz, ale równocześnie pokazuje, jak bardzo niebezpieczne były zabawy, którymi się parano w dwudziestoleciu międzywojennym.
Bo było takie zainteresowanie.
Tak, ogromne. Co ciekawe, Lilka wydaje w 1930 roku Profil białej damy. To jest rok, w którym również w Warszawie odbywa się proces przeciw satanistom. Mamy do czynienia z prawdopodobnie sfingowanym procesem. Informacje o tej książce na okładce znajdą Państwo pióra religioznawcy, badacza, ezoteryki Łagosza, z którym współpracowałam także podczas pracy nad tą książką. To znaczy on wiedział, że ja taki temat podejmuję i mówił, że jest to temat szalenie ciekawy, żebym się tego podjęła. No i wtedy właśnie trwa, prawdopodobnie sfingowany przez pewnego pisarza, detektywa, takiego skandalizującego bardzo, proces przeciwko Czyńskiemu, którego posądzano o to, że istnieje sekta szatana w Warszawie i ci kapłani szatana wymuszają na młodych ludziach samobójstwa. Czytam książkę Kapłana Szatana. Czytałam te książki w pięknych otoczeniach, mianowicie na pograniczu Chorwacji i Czarnogóry. Tu piękne słońce, cudowne niebo, cudowne morze, a ja się nurzam.
A tu mrok.
Ja się nurzam w takie mroki. Czytam książkę Wotowskiego, który mówi tak, patrzycie na obraz Michała Archanioła, który depcze diabła, ten diabełek taki malutki, taki chudziutki, taki już pokonany, nie łudźcie się, on nie jest pokonany. Jadę do Caftatu i w pierwszym kościele rzeczywiście znajduję przepiękny, stary obraz przedstawiający tą scenę, więc od razu o tym piszę w książce i cytuję Wotowskiego, który był jedną z ofiar. Mianowicie on też popełnił samobójstwo. Przedziwne wątki, przedziwne rzeczy. Ktoś z nich popełnia samobójstwo, ktoś z nich w tajemniczych okolicznościach ginie. Tam są takie wątki, o których nie miałam wcześniej pojęcia. Więc kiedy zaczęłam się wgłębiać w to wszystko, mogę postawić tezę. I taką tezę stawiam w książce, że badacze i historycy literatury, mówiąc o Lilce, czarująca czarownica, dotykają tylko naskórkowo problemu. Dotykają go w ten sposób, że mówią, że to jest właśnie czarująca poezja. Nie zupełnie tak było. To jest poezja, która wynika z jej dramatu, z jej lęków. Ona zawsze żyła lękami, że mężczyzna od niej odejdzie albo że się nią nie zainteresuje, że nie odniesie sukcesu. Równolegle w tym samym roku debiutują wszystkie trzy Kossakówny. W krakowskiej spółce wydawniczej w roku 1922 Lilka, Madzia, Zofia. Wszystkie trzy są recenzowane przez tych samych recenzentów. Lilka wypada najsłabiej. Tak, jej książki debiutanckie zalegają z trych Kossakówki. Więc w zestawieniu z siostrą i z kuzynką można powiedzieć, że czuje się pokonana. Więc to leży u podnóża, u źródeł tych jej zainteresowań, może trochę gra literacka, może trochę chęć zaimponowania skamandrytom, ale owocuje to tymi późniejszymi lękami i tym, co pisała tuż przed śmiercią z Anglii, kiedy śni jej się siostra, wypakowywanie prezentów i ofiarowanie butów. Według jej wierzeń i przesądów butów nie wolno było ofiarować. Więc zestawiłam, to pokazuję czytelnikowi. Jestem ciekawa, jak to czytelnik odbierze, ale ta książka wymagała ode mnie ogromnej pracy, ale także potem wynurzenia się z tych ciemnych mroków literatury na światło dzienne.
A powiedz, bo to jest rzecz, która mnie zainteresowała, bo to muszę wyznać, że nie czytałam jeszcze tej książki, miałam tylko
możliwość,
ale miałam możliwość dzięki tobie zapoznania się z fragmentami wstępu. I tam w tym wstępie piszesz dla mnie tajemniczą rzecz o wachlarzu.
Tak. W książce Kossakowie Wachlarz rozwinęłam ten wątek, więc ja go tylko przywołuję teraz. Bardzo dziwna rzecz, która też mnie zaskoczyła. Otóż jest taki portret Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, kiedy maluje ją ojciec w takim dziwnym stroju, w dziwnym czymś kapeluszu na głowie, takim czarnym, i z wachlarzem. No i tego portretu bardzo nie lubiła jej mama. Gdzieś chciała, żeby zawsze wisiał w jakimś kącie salonu, żeby go nie było widać, bo mówi, że wygląda jak kobieta lekkich obyczajów na tym portrecie. Ale na tym portrecie widać wachlarz. Wtedy bardzo chętnie malowano wachlarze. I ten wachlarz służył też jako rekwizyt, prawdopodobnie podczas jakiejś sztuki, którą wystawiano na Kossakówce. Ale mówiono, że ten wachlarz wszystkim przynosi nieszczęście, że on jest wachlarzem nawiedzonym. Kiedy Lilka umarła, ten wachlarz trafił do jej siostry i jej siostra zwierzyła się Mironowi Białoszewskiemu. I tu jesteśmy w zupełnie innych stronach historii literatury. Białoszewski to lingwista, współczesny poeta, który przecież z Kossakami tradycyjnymi nie ma nic wspólnego i bardzo dużo ma wspólnego. Kiedy badałam dokumenty w IPN-ie, nagle podsunięto mi dokumenty dotyczące Kossaków zestawione ze słynną aferą o pseudonimie Zapałki. Kryptonimie Zapałki, chodziło o zamordowanie Bohdana Piaseckiego. Sprawa do dzisiaj nierozwiązana. I tam wśród podejrzanych osób znalazły się osoby, które uczestniczyły w spektaklach Białoszewskiego. Dlaczego? Bo wysyłano zaproszenia na te spektakle w pudełkach od zapałek. A tak samo porywacze Bohdana Piaseckiego wysyłali żądanie okupu do jego ojca. W związku z tym badałam także, szukając dokumentów o Kossakach, badałam także sprawę o kryptonimie Zapałki, w którą wplątany był Białoszewski i Magdalena Samozwaniec, którą pomylono z Witkacową. Generalnie ja już kiedyś zestawiałam te dwa nazwiska, ale teraz wrócił ten temat, bo okazało się, że zwierzyła się Magdalena Samozwaniec, że ten wachlarz jest taki dziwny i że ona się go boi. Białoszewski wziął ten wachlarz do siebie. Jego przyjaciel, malarz, z którym mieszkał, skopiował portret Lilki z wachlarzem i zrobili regularne wywoływanie duchów i egzorcyzmy. W mieszkaniu, dusznym mieszkaniu w Warszawie, gdzie zasunęli okna, zapalili świece i rozpoczęli egzorcyzmowanie wachlarza. Białoszewski to spisał. I ja to w książce Kossakowie Wachlarz przywołuję. Otóż z tego wachlarza wyszedł duch, który powiedział, że Lilka przywoływała nieszczęścia, wachlując się tym wachlarzem, o czym nie wiedziała.
Do siebie.
Do siebie. I że ten duch wachlarza powiedział, że chciał się zemścić na Kossakach za to, że gdzieś tam ktoś mu czegoś nie, wąsów nie domalował, czy domalował, jest jakąś postacią historyczną. Ale jest niezwykłe to, że kiedy Białoszewski, czy też ten jego przyjaciel zadzwonił do Magdaleny Samozwaniec, mówiąc, że ten wachlarz jest już wolny, że tam już nie ma nieszczęścia. Ona przez telefon z ogromnymi emocjami opowiedziała mu różne dziwne rzeczy o swoim życiu, z czego on połowy nie usłyszał, bo trzeszczało w telefonie. A ona niedługo potem umarła. Co więcej, Lilka, która się pojawia w czasie tych egzorcyzmów z zaświatów, mówi, że niedługo umrze Zofia Jachimecka. Ostatnia modelka Wojciecha Kossaka, ich przyjaciółka, umarła niedługo. Więc proszę sobie wyobrazić, natrafiłam na listy Jachimeckiej do Magdaleny Samozwaniec, kiedy ona pisze: Madziu, ja już czuję, że mój czas się kończy, złamałam biodro, jestem coraz, a była kiedyś piękną kobietą, była muzą artystów, malował ją Aksentowicz, rzeźbiarze robili jej portrety, rzeźby. Więc zobacz, ile historii mi podchodzi pod pióro, kiedy zaczynam jakiś jeden temat, a okazuje się, jak on się rozgałęzia, na ile osób przeróżnych, z różnych środowisk, skąd Białoszewski, a jednak...
A jednak. Także czekamy na tę książkę. Ona się też ukaże, mówiłaś, że na
jej urodziny.
Na urodziny Lidki, no tak. Ale z drugiej strony tuż przed Katarzynkami, tak? Znaczy to jest ten czas Katarzynek i Andrzejek.
No właśnie. Myślę, że...
Czarodziejski czas. Czarodziejski. Przywołujący też jakiś... kawałek świata, który jest w tej chwili bardziej może skomercjalizowany, bardziej tak rytualnie traktowany, ale nas też tworzył.
Oczywiście, wiesz, ja należę do osób, które wierzą, że istnieje rzeczywistość ta, którą widzimy i ta, której nie widzimy. I wiem, z doświadczenia już trochę żyję na tym świecie, spotkałam ludzi, którzy... opowiadali mi o różnych niezwykłych rzeczach. Sama też przeżyłam różne niezwykłe rzeczy. Zresztą obcuję ze światem, którego nie ma, kiedy piszę. Tak jak mówiłam, dzisiaj staję nad grobami, dotykam ruin, a jednocześnie wiem, że ten świat żyje. W związku z tym chciałam dać czytelnikowi książkę, która pokaże nie tylko trochę inaczej, zupełnie inaczej, to, przez co się tylko prześlizgujemy. No i myślę, że wzbudzi jakąś dyskusję, może polemikę, ale po to napisałam, żeby odtajnić te wszystkie rzeczy, do których dotarłam. To są wszystko godziny pracy i proszę wierzyć, że nie tylko takie sobie opowiadanie o duchach, tylko godziny pracy, tak jak wspomniałam, lektury śladem Lilki, żebym poczuła to, czego ona dotykała w swoim życiu.
Naszym gościem dziś była Joanna Jurgała-Jureczka, doktor nauk humanistycznych, historyczka literatury, pisarka, autorka czarującej poetki, która ukaże się w okolicach urodzin Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dziękuję ci bardzo.
Ja również dziękuję.